uczucia umierającego, który za życia nie myślał wiele o śmierci. Rozporządź domem Twoim, bo umrzesz i nie będziesz żył. Wyobraź sobie, że znajdujesz się przy łożu chorego, któremu pozostaje już tylko kilka godzin życia. Biedny człowiek, zobacz, jak dręczą go bóle, omdlenia, ucisk w piersiach, duszność, zimny pot, otępienie umysłu takie, że niewiele słyszy, rozumie i może mówić. Spośród tych wszystkich dolegliwości największą jest ta, że choć stoi już u bram śmierci, zamiast myśleć o duszy i przygotowywać rachunek sumienia na wieczność, myśli tylko o lekarzach i lekarstwach, o tym, jak można by się uwolnić od choroby i cierpień, które go wyniszczają. O niczym innym nie myślą, tylko o sobie. Mówi o takich umierających święty Wawrzyniec Justynianin. Gdybyś przynajmniej jego krewni i przyjaciele uświadomili mu niebezpieczny stan, w jakim się znajduje. Ale nie ma między nimi nikogo, kto by się odważył powiedzieć mu o zbliżającej się śmierci i zaproponować przyjęcie sakramentów świętych. Każdy się przed tym wzbrania, by go nie zaniepokoić. Tymczasem jednak biedny chory, choć nikt mu nie oznajmia o bliskiej już śmierci, widząc rodzinę w poruszeniu, powtarzające się narady lekarzy, coraz silniejsze lekarstwa, które coraz częściej każą mu zażywać, wpada w niepokój i pośród ciągłych napadów strachu, wyrzutów sumienia i poczucia bezradności zaczyna do siebie mówić: źle ze mną. Kto wie, czy już nie czas na mnie? A co będzie czuł, kiedy go zawiadomią o bliskiej już śmierci? Rozporządź domem Twoim, bo umrzesz i nie będziesz żył. Jakiż szok wywołają w nim słowa: szanowny Panie, Pańska choroba jest śmiertelna. Powinien Pan przyjąć sakramenty, pojednać się z Bogiem i pożegnać ze światem. Pożegnać się ze światem? Jakże to? Pożegnać się ze wszystkim? Z tym domem, wsią, miastem, krewnymi, przyjaciółmi, rozmowami, grami i zabawami? Tak ze wszystkim? Tak ze wszystkim. Przyszedł już notariusz i spisuje akt tego pożegnania. Pozostawiam. A co zabierze ze sobą? Nic, poza jakimś nędznym łachmanem, który wkrótce wraz z nim samym zgnije w grobie. O jakiż smutek i niepokój wywołają wtedy w umierającym łzy domowników i zachowanie przyjaciół, którzy w jego obecności milczą, bo nie mają odwagi mówić. Lecz największy ból sprawią mu wyrzuty sumienia, które w przedśmiertnym zamęcie odezwą się ze szczególną siłą. Wyrzuty z powodu prowadzenia aż dotąd nieuporządkowanego życia, mimo tylu Bożych apeli i udzielanego światła, mimo tylu ostrzeżeń spowiedników, mimo tylu podjętych postanowień zmiany, niestety albo w ogóle nie wprowadzonych w życie, albo stopniowo zapomnianych. Powie wtedy: o ja nieszczęsny, otrzymałem od Boga tyle światła i tyle czasu na uporządkowanie sumienia, a nie zrobiłem tego. A oto teraz wybiła godzina śmierci. Czy takie trudne było uniknięcie tej okazji do grzechu, zerwanie z tą przyjaźnią, spowiadanie się co tydzień? A choćby mnie to nawet wiele kosztowało, powinienem zrobić wszystko dla ratowania swojej duszy, która jest dla mnie ważniejsza niż wszystko inne. O, gdybym tak wykonał to dobre postanowienie, które podjąłem. Gdybym poszedł konsekwentnie dalej drogą, na którą już wstąpiłem. Jakże szczęśliwy byłbym teraz. Ale tego nie zrobiłem, a teraz nie ma już na to czasu. Uczucia tego rodzaju umierających, którzy spędzili życie w zaniedbaniu sumienia, są podobne do uczuć potępionych, także opłakujących w piekle swoje grzechy, jako przyczynę kary, którą ponoszą, ale nic im to już nie daje. Panie, to co wyżej przedstawiłem, są to moje własne uczucia żalu, jakie przeżywałbym, gdyby mi w tej chwili oznajmiono wiadomość o bliskiej śmierci. Dziękuję Ci, że pozwalasz mi to zrozumieć i dajesz czas na opamiętanie się. Nie, mój Boże, nie chcę już więcej uciekać od Ciebie. Dość już tego, że do tej pory musiałeś za mną iść. Słusznie powinienem się obawiać, że jeśli jeszcze teraz Ci się nie oddam i będę Ci się sprzeciwiać, to mnie tym razem już na dobre opuścisz. Ukochałem stworzenia, a nie Ciebie, mojego Stworzyciela i Odkupiciela, któryś oddał za mnie życie. Zamiast Cię ukochać, tyle razy Cię obrażałem, lekceważyłem Cię, odwracałem się od Ciebie. Wiedziałem dobrze, jak wielką przykrość sprawiam Ci moimi grzechami, a jednak grzeszyłem. Mój Jezu, żałuję tego, boleję nad tym z całego serca. Chcę zmienić swoje życie. Rezygnuję z wszelkich światowych upodobań, by Ciebie kochać i Tobie się podobać, Boże mojej duszy. Ty mi okazałeś tak wiele znaków Twojej miłości. Chciałbym i ja, zanim umrę, dać Tobie jakiś znak mojej miłości. Od dziś zgadzam się na wszelkie choroby, krzyże, poniżenia i przykrości ze strony ludzi. Użycz mi siły do spokojnego ich znoszenia, bo pragnę to czynić z miłości do Ciebie. Kocham Cię, nieskończona dobroci. Kocham Cię ponad wszelkie dobro. Pomnóż tę moją miłość i obdarz mnie świętą wytrwałością. Maryjo, moja nadziejo, proś za mną Jezusa. O, jakże wyraźnie poznaje się w chwili śmierci prawdy wiary. Ale ku tym większemu utrapieniu tego umierającego, który żył źle. Dotyczy to zwłaszcza osoby poświęconej Bogu, jako że miała ona więcej możliwości służenia Bogu, więcej na to czasu, więcej dobrych przykładów i więcej natchnień. O Boże, z jakąż udręką taki człowiek pomyśli i powie sobie: upominałem innych, a sam postępowałem gorzej od nich. Niby opuściłem świat, a w rzeczywistości żyłem w przywiązaniu do jego rozkoszy, próżności i upodobań. Jakim wyrzutem będzie dlań myśl, że nawet poganin stałby się święty, gdyby otrzymał od Boga tyle światła, ile on otrzymał? Jakże bolesne będzie przypomnienie sobie, jak to gardził praktykami pobożnymi innych, jako rzekomym przejawem ich słabości duchowej, a pochwalał światową zasadę poważania siebie lub miłości do siebie, czyli zasadę, by nie dać się innym wyprzedzić, by się uchylać od cierpienia i korzystać z wszelkich przyjemności, jakie się trafiają. Pragnienie występnych w niwecz się obróci. Jakże będzie się w godzinę śmierci pragnąć tego czasu, który teraz się trwoni? Święty Grzegorz opowiada w swoich dialogach o niejakim Kryzancjuszu, człowieku bogatym, ale złych obyczajów, który leżąc już na łożu śmierci, krzyczał do diabłów, kiedy mu się ukazały w widocznej postaci, gotowe porwać go ze sobą. Dajcie mi czas do jutra. A one mu odpowiedziały: głupcze, teraz potrzebujesz czasu? Czy nie miałeś go dostatecznie dużo, ale zmarnowałeś go przeznaczając na grzeszenie? A teraz chcesz czasu? Teraz już go dla ciebie nie ma. Nieszczęśnik krzyczał dalej i wzywał pomocy. Znajdował się tam jego syn Maksym, mnich. Do niego wołał umierający: mój synu, pomóż mi. Maksymie, pomóż mi. A podczas tego rzucał się gwałtownie z rozpaloną twarzą po całym łóżku i tak miotając się i krzycząc rozpaczliwie, wyzionął nieszczęśliwie ducha. Niestety, tego typu szaleńcy w ciągu swego życia to szaleństwo kochają, a oczy otwierają się im dopiero w chwili śmierci i wówczas wyznają, że byli szaleńcami. Ale wtedy do niczego to się już nie przydaje, chyba tylko do powiększenia rozpaczy z powodu niemożności naprawienia dokonanego zła. I w takim stanie umierając, rodzą w patrzących wielką niepewność co do swego ewentualnego zbawienia. Mój bracie, sądzę, że i ty przyznajesz mi rację, że tak rzeczywiście jest. Ale jeśli tak rzeczywiście jest, to tym większa byłaby twoja głupota i nieszczęście, gdybyś poznawszy tę prawdę jeszcze za życia, nie zaradził natychmiast tej groźbie. To byłoby wtedy dla ciebie w godzinę śmierci dodatkowym mieczem boleści. A zatem śmiało, mając czas na uniknięcie tak okropnej śmierci, zapobiegnij jej jak najszybciej. Nie czekaj aż do tej chwili, która nie będzie już odpowiednim czasem do działania. Nie czekaj do następnego miesiąca, ani nawet do następnego tygodnia. Kto wie, czy to światło, które teraz Bóg ci daje w swoim miłosierdziu, nie będzie dla ciebie ostatnim już oświeceniem i ostatnim jego wezwaniem. Głupotą jest nie myśleć o śmierci, która jest nieuchronna i od której zależy wieczność, ale jeszcze większą głupotą jest myśleć o niej, lecz się do niej nie przygotowywać. Poczyń teraz te działania i postanowienia, które poczyniłbyś wówczas, teraz owocnie, wówczas bezowocnie. Teraz z nadzieją zbawienia, wówczas z wielką jego niepewnością. Cesarz Karol V zapytał pewnego szlachcica opuszczającego jego dwór z intencją poświęcenia się wyłącznie Bogu. Dlaczego to robisz? Ten odpowiedział: dla zbawienia jest konieczne, aby między okresem życia nieuporządkowanego a śmiercią był jakiś czas pokuty. Nie, mój Boże, nie chcę już dłużej nadużywać Twojego miłosierdzia. Dziękuję Ci za światło, jakiego mi udzielasz, i przyrzekam Ci zmianę życia. Widzę, że nie możesz już tolerować mnie takiego, jakim jestem. I co mam czekać, aż mnie wtrącisz do piekła, albo mnie opuścisz, wskazując na zatracenie, co byłoby karą gorszą jeszcze niż sama śmierć? Oto rzucam się do Twoich nóg, przyjmij mnie w swojej dobroci. Nie zasłużyłem na to, ale wszak Ty powiedziałeś: występek występnego nie zgubi, gdy się on nawróci ze swojego występku. Jeśli zatem w przeszłości, mój Jezu, znieważałem Twoją nieskończoną dobroć, to teraz tego żałuję z całego serca i spodziewam się Twojego przebaczenia. Wołam do Ciebie słowami świętego Anselma z Canterbury: o, nie pozwól, by z powodu swoich grzechów potępiła się moja dusza, którą odkupiłeś swoją krwią. Nie patrz na moją niewdzięczność, lecz na swoją miłość, która Cię skłoniła do poniesienia za mnie śmierci. Jeśli ja utraciłem Twoją łaskę, to Ty nie utraciłeś mocy przywrócenia mi jej. Więc zmiłuj się nade mną, mój drogi Odkupicielu. Wybacz mi i obdarz mnie łaską kochania Ciebie, bo ja zaręczam Ci, że od dziś nie chcę kochać nikogo oprócz Ciebie. Spośród tylu istniejących stworzeń Ty wybrałeś właśnie mnie, abym Cię kochał. Ja zatem wybieram Ciebie, najwyższe dobro, by Cię kochać ponad wszelkie inne dobro. Ty idziesz przede mną ze swoim krzyżem. Ja zatem chcę z całą sumiennością iść za Tobą z takim krzyżem, jaki mi do niesienia zaofiarujesz. Obejmuję z serdecznością wszystkie utrapienia i cierpienia, jakie na mnie ześlesz. Wystarczy mi, byś mnie nie pozbawił swojej łaski, a będę zadowolony. Maryjo, moja nadziejo, wyjednaj mi u Boga łaski wytrwałości i miłości do Niego. O nic więcej już nie proszę. Dla umierającego, który w czasie życia nie zabiegał o dobro swojej duszy, wszystkie rzeczy, jakie mu się przypomną i z jakimi będzie miał do czynienia, staną się cierniami. Cierniem będzie pamięć przeżytych zabaw, zwycięstw w walce, wygód, jakie go otaczały. Cierniami będą odwiedzający go przyjaciele oraz wszystko, co mu przypomną spowiednicy na przemian mu towarzyszący, sakramenty, jakie będzie przyjmował, spowiedź, komunia, namaszczenie chorych. Cierniem stanie się dlań nawet umieszczony w pobliżu krucyfiks, bo w wizerunku ukrzyżowanego odczyta swój nieszczęśliwy stosunek do miłości tego Boga, który umarł dla jego zbawienia. O, jakiż byłem głupi, powie nieszczęsny chory. Korzystając z tego światła i tych sposobności, których Bóg mi użyczał, mogłem się stać świętym. Mogłem żyć szczęśliwie w Bożej łasce, a co zyskałem z tych przeżytych lat? Tylko udrękę, rozpacz, lęk, wyrzuty sumienia i deficyt na rachunku, jaki mam zdać Bogu. Ach, trudno mi będzie się zbawić. I kiedy to powie? Gdy już będzie się kończyć oliwa w jego lampie i zamykać przed nim scena tego świata, a on sam znajdzie się w obliczu dwóch wieczności, szczęśliwej i nieszczęśliwej. Bliski tego ostatniego oddechu, od którego zależy bycie błogosławionym lub pogrążonym w rozpaczy na zawsze, dopóki Bóg będzie Bogiem. Ileż by teraz zapłacił za podarowanie mu jeszcze roku, albo miesiąca, albo chociaż tygodnia, ale z przytomnym umysłem. Teraz bowiem z tym zamętem w głowie, uciskiem w piersiach i dusznością nic nie może zrobić, nie może myśleć, nie może wykorzystać rozumu do choćby jednego dobrego aktu. Jest jakby zamknięty w jakimś ciemnym lochu bez nadziei, w którym nie widzi nic poza grożącą mu straszną i nieuchronną zgubą bez ratunku. Dlatego koniecznie potrzebuje czasu, ale powiedzą mu: wychodź, pospiesz się, wyrównaj najlepiej, jak potrafisz, swoje rachunki w tej krótkiej chwili, jaka ci jeszcze pozostaje, i zabieraj się stąd. Czyż nie wiesz, że śmierć nie czeka i nie ma względów na nikogo? O, jakaż trwoga go ogarnie, gdy wtedy pomyśli i powie sobie: dziś rano jeszcze żyję, a wieczorem mogę już być martwy. Dzisiaj jestem w tym pokoju, a jutro będę już w grobie. A gdzie będzie moja dusza? Jakaż trwoga, kiedy zobaczy, że jego bliscy przygotowują już gromnicę, kiedy poczuje oblewający go zimny, śmiertelny pot, kiedy usłyszy skierowane do jego krewnych polecenie opuszczenia pokoju i nie wchodzenia już doń. Kiedy zacznie tracić wzrok, mrok ogarnie oczy. I wreszcie na koniec, jaka trwoga, gdy zapalą gromnicę, bo śmierć już jest bliska. O, gromnico, gromnico, ileż prawd ty wtedy odkryjesz. W jakże odmiennym świetle przedstawisz ziemskie rzeczy, niż to światło, w jakim się one teraz ukazują. Jakże wyraźnie dasz poznać, że wszystkie rzeczy tego świata to marność, głupstwo i złudzenie. Ale cóż da zrozumienie tych prawd, kiedy nie ma już możliwości uratowania się? Ach, mój Boże, Ty nie chcesz mojej śmierci, pragniesz, bym się nawrócił i żył. Dziękuję Ci, że na mnie czekałeś aż do tej pory i dziękuję za światło, którego mi obecnie udzielasz. Widzę błąd, jaki popełniłem, ceniąc sobie Twoją przyjaźń mniej niż dobra tak znikome i nędzne, dla których Tobą wzgardziłem. Żałuję tego i boleję z całego serca, że Ci wyrządziłem tak wielką krzywdę. O, nie przestawaj mi towarzyszyć ze swym światłem i łaską w tym życiu, jakie mi jeszcze pozostaje, bym poznał i zrealizował to, co powinienem dla poprawienia swojego życia. Na cóż by mi się przydało poznanie tych prawd wtedy, gdy nie miałbym już czasu na naprawienie czegokolwiek? Nie wydawaj na zatracenie duszy Twej, Syno Garlicy. Kiedy szatan będzie mnie kusił, abym na nowo Cię znieważał, wtedy proszę Cię, mój Jezu, przez zasługi Twojej męki wyciągnij swą rękę i ustrzeż mnie od upadku w grzech i popadnięcia znów w niewolę moich wrogów. Spraw, bym w takich przypadkach zawsze uciekał się do Ciebie i nie ustawał w błaganiu, aż pokusa minie. Twoja krew jest moją nadzieją, a Twoja dobroć moim umiłowaniem. Kocham Cię, mój Boże, godny miłości nieskończonej. Spraw, bym Cię kochał zawsze. Daj mi poznać, od czego powinienem się oderwać, aby należeć całkowicie do Ciebie, bo ja jestem gotów to uczynić, ale daj mi zarazem siłę do spełnienia tego. O Królowo Nieba, Matko Boża, módl się za mną grzesznikiem. Spraw, bym w pokusach nie ustawał w uciekaniu się do Jezusa i do Ciebie, która swoim wstawiennictwem chronisz od upadku każdego polecającego się Tobie.